apostoł Paweł kontynuuje swoją drugą wyprawę misyjną. My we wspólnocie Kościoła Bożego w Mosinie towarzyszymy mu, aby odkrywać ścieżkę życia, aby odkrywać ślady, które są pozostawione przez naszego Pana, który chce doprowadzić nas do domu swojego, do domu swojego Ojca. Ateny to w ówczesnym czasie stolica mądrości. To stolica filozofów, nauczycieli. Paweł mówił, że Ateńczycy w tym czasie zajmują się albo dyskutowaniem, wysłuchiwaniem hipotez, polemiką z nimi. Areopag był tym miejscem, w którym dokonywała się wymiana myśli. Było też to miejsce dyskusji, polemik. I staje tam Paweł. I dzisiaj słyszymy tę mowę, którą wobec przedstawicieli ówczesnej filozofii, wobec przedstawicieli tych, którzy szukali mądrości, Paweł wygłasza, przynosi im światło. Na co warto zwrócić uwagę, kiedy zastanawiałem się nad tym, jak zatytułować to dzisiejsze rozważanie, zrodził się w moim umyśle taki tytuł: Mów tak, aby zrozumieli. Paweł mówi do Greków tak, aby oni zrozumieli. Odwołuje się do szeroko rozumianej mądrości stworzenia. Dalej w tejże samej wypowiedzi odwołuje się do wypowiedzi ich filozofów, mędrców języka greckiego, którzy byli nauczycielami ówczesnej społeczności. Co my dzisiaj odkrywamy, kiedy, co znajdujemy w tej Pawłowej mowie? Najpierw zwracamy uwagę na to, że ludzie, którzy nie znają biblijnego Boga, ludzie ci mogą nosić w sobie postawę pewnej religijności. Czasami nazywamy ją religijnością naturalną. Paweł mówi: wy czcicie to, czego nie znacie. Mieli bowiem wśród świątyń w Atenach taką świątynię, którą poświęcili nieznanemu Bogu. Mieli więc owi myśliciele, filozofowie przekonanie, że cały ich panteon bogów greckich, że może nie być kompletnym, że może istnieć ktoś, że może istnieć któryś Bóg, którego oni nie znają. I żeby go nie obrazić, oddawali mu cześć. Zauważcie, że to myślenie Pawła, ono jest związane z czymś bardzo takim praktycznym. On chce się spotkać z tymi ludźmi na gruncie, który jest dla nich dostępny. Skoro czczą jakiegoś nieznanego Boga, skoro mają w sobie pewną religijność, to trzeba się odwołać do pojęć, kategorii, które będą dla nich zrozumiałe. I potem zaczyna wyjaśniać, pokazuje, kim jest ów nieznany Bóg. Najpierw mówi, że jest stwórcą, że stworzył ten świat i wszystko, co na nim istnieje. Odwołuje się więc do bezpośredniego doświadczenia tych ludzi, bo oni wiedzą, że to nie oni zbudowali świat, w którym mieszkają. To być może miasto zbudowali, być może akwedukt zbudowali, być może świątynię bożków zbudowali, ale gór nie zbudowali, morza nie zbudowali, nieba nie zbudowali. I dlatego mówi Paweł, Bóg istnieje, który stworzył ten świat i wszystko, co na nim jest. Po drugie, Paweł mówi, ten Bóg jest Panem nieba i ziemi. I znowu odwołuje się do czegoś, co ci ludzie znają. Oni wiedzą, że nie mają wpływu na to, czy burza przychodzi. Oni nie mają wpływu na to, czy jest trzęsienie ziemi. Oni widzą, że ten świat też funkcjonuje według pewnych zasad, które od nich są niezależne. Bo proszę sióstr i braci, cokolwiek by ludzie zrobili, dzień i noc przychodzi. Wiosna, lato, jesień, zima, jest. Jest to przypływ morza, odpływ morza, śnieg. I dlatego Paweł im mówi, On, który jest Panem nieba i ziemi. Pokazuje nie tylko Stwórcę, ale pokazuje, że ten Stwórca jest ponad władzą człowieka, że On jest ponad tym światem, że On tym światem zarządza i kieruje. Potem dalej trzecia myśl, którą im Paweł przekazuje. Mówi, skoro On jest tak wielki, to przecież nie możesz Go zamknąć, mówi do nich, żeby On mieszkał w tych świątyniach, które żeście Mu zbudowali. Nie jest uzależniony od ofiar. On niczego od nas nie potrzebuje, mówi, bo sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Zobaczcie, jak przejmujące jest to myślenie Pawła i dotykające istoty. Jak odwołuje się do tej kategorii rozumu, skoro Bóg jest ponad tym wszystkim, skoro jest źródłem wszystkiego, to jakżeż, mówi, wy ludzie moglibyście myśleć, że On jest jak kamień, złoto, albo jak posążek czy figurka. Mówi, nie taki jest Bóg. Łacińska zasada Deus semper major. Bóg zawsze większy. I teraz, kiedy my patrzymy na to, moi drodzy, jako to ćwiczenie z dzisiejszego spotkania, naszej medytacji, to będzie zachęta do tego, żeby całą tę mowę Pawła zanalizować i wypisać sobie te elementy biblijnego obrazu Boga, który zostaje tutaj przedstawiony. Ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na ostatni element tej mowy. Bo oto apostoł przedstawia nie tylko biblijny obraz Boga, ale też mówi Bóg, ten, o którym wam mówiłem, ten Bóg dzisiaj mówi, wzywa ludzi do nawrócenia, dlatego, że został wyznaczony dzień sądu. I w tym momencie te, możemy powiedzieć, ogólne rozważania Pawła o tym, jaki jest Bóg. One zostają sprowadzone do człowieka jako do tego, który jest wezwany do nawrócenia. Nawrócić się to znaczy zmienić swój sposób myślenia. Pod wpływem usłyszanej opowieści o Bogu. Czyli człowiek słyszy opowieść o Bogu, to co o Bogu usłyszał wpływa na jego myślenie, przemienia jego myślenie i człowiek odwraca się, czyli wybiera, możemy powiedzieć teraz, kierunek w stronę Boga. Do tej pory mógł chodzić po swojemu, mógł żyć po swojemu, ale jak doszło do niego słowo Boga, on je usłyszał, zrozumiał, przyjął, ono odmieniło jego myślenie i człowiek idzie w nową stronę. I to im Paweł mówi, że przychodzi ten dzień. Mówi, nadejdzie dzień, kiedy trzeba się, kiedy ludzie są wzywani teraz do nawrócenia, dlatego że przyjdzie dzień sądu. Zauważcie, jest więc dzień, możemy powiedzieć, czas miłosierdzia. Czas, w którym miłosierdzie się wylewa po to, aby człowieka zmienić w jego myśleniu, aby człowiek zwrócił się do Pana Boga, po to, bo nadejdzie czas sądu. I tym, który będzie sądził, jest zmartwychwstały Jezus. I Paweł bardzo jednoznacznie mówi, że uwiarygodniony sędzia jest tym, że pokonał śmierć. I to było, moi drodzy, kamieniem obrazy. Dla mędrców, dla filozofów helenistycznych, greckich, ciało było uważane za coś gorszego niż dusza. Mówili niektórzy nawet takie sformułowanie, że ciało jest więzieniem dla duszy. Kiedy przychodzi śmierć, to jest wyzwolenie dla człowieka. Natomiast tutaj Paweł mówi, jest zmartwychwstanie. Czyli śmierć oddzieliła ciało od duszy, a zmartwychwstanie na nowo je łączy. I tu, jak wspominałem, kamień obrazy odrzucają Pawła, wyśmiewają Pawła. Nie chcieli przyjąć dobrej nowiny, która mówi o zmartwychwstaniu i nie chcieli usłyszeć tego, że oni, mieszkańcy Aten, mądrzy, wykształceni, oni są wezwani do nawrócenia, że ich myślenie musi się zmienić, że mogą być w czasach, że oni są w czasach nieświadomości, że ich poznanie, ich wiedza jest cząstkowa. Proszę sióstr i braci, Paweł nie mniej, nie więcej mówi im, to wszystko, co do tej pory żeście poznali, to wszystko, co uważacie za mądrość, musicie zweryfikować. Musicie to jeszcze raz prześwietlić, aby zobaczyć, czy idziecie ścieżką, którą Bóg wam wyznaczył. I dlatego wzywa ich do nawrócenia, zapowiadając, że nadejdzie czas sądu. Smutna jest dzisiejsza refleksja, bo zauważcie, że w wielkich Atenach nie powstała wspólnota. Jest mowa o kilku osobach, które uwierzyły. Zwróćcie uwagę, nie ma ani jednego listu Pawła do kościoła w Atenach. Takie malutkie miejscowości, które były. A wielkie Ateny nie mają swojego listu. Takie wspólnoty, które liczyły po kilkunastu, kilkudziesięciu, otrzymały od Pawła listy. Wielkie Ateny. I teraz może łatwiej jest nam zrozumieć list do Koryntian, w którym Paweł mówi, nauka krzyża głupstwem jest dla Greków, zgorszeniem dla Żydów. Tak jak wspominałem, niech pozostanie dzisiaj w naszym sercu ta ciekawość nauczania Pawła do pogan, jakie elementy tego biblijnego obrazu uważa Paweł, że zrozumieją i przyjmą mieszkańcy Aten. Tak, moi drodzy, mi wyszło przynajmniej 8 cech tego biblijnego obrazu. No, spróbujcie zobaczyć, jak sami potem będziecie po południu czy wieczorem medytowali i rozważali ten tekst. Zobaczcie, ile tam sami znajdziecie w tym 17 rozdziale biblijnego obrazu Boga w przemowie apostoła Pawła.